Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, rozważamy przykazanie czwarte dekalogu. W zasadzie dziś zakończymy katechezą to przykazanie. Kolejne katechezy to już przykazanie piąte. Chciałbym przypomnieć bardzo krótko, o czym była już mowa do tej pory. Czwarte przykazanie. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. I po wstępnych uwagach przeszliśmy do tematu rodziny w Bożym planie, czyli czym jest rodzina, później czym jest rodzina chrześcijańska i wreszcie rodzina w społeczeństwie, w jaki sposób powinna funkcjonować, w jaki sposób powinna się odnaleźć, asymilować rodzina, czyli już coś więcej niż tylko pojedynczy człowiek. Rodzina, czyli rodzice, matka, ojciec, dzieci. Mówiliśmy też, wspominaliśmy o tym, czym są rodziny wielopokoleniowe, jakie jest ogromne bogactwo i szczęście mieszkać, żyć w takiej wielopokoleniowej rodzinie, gdzie potrafimy się wzajemnie ubogacać, uzupełniać doświadczeniem i tak dalej. Dalej obowiązki poszczególnych członków rodziny. Obowiązki dzieci, obowiązki rodziców i ostatnia katecheza, rodzina i Królestwo Boże. Czyli taka wspólna droga do nieba. Rodziny jako tego miejsca, tej przestrzeni, którą otrzymaliśmy od Pana Boga tutaj na ziemi, po to, by wzajemnie się uświęcać, by iść wspólnie do wieczności, tutaj przeżywając na ziemi swoje życie w sposób godny, w sposób Boży, w sposób uporządkowany zgodnie z dekalogiem, między innymi właśnie z czwartym przykazaniem dekalogu. Dzisiaj kwestia władz w społeczności cywilnej i też bardzo ciekawe zagadnienia o obowiązkach władz cywilnych, o obowiązkach obywateli. O tym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. A zatem w 2234 punkcie Katechizm Kościoła Katolickiego tak stwierdza. Czwarte przykazanie nakazuje nam także czcić tych wszystkich, którzy dla naszego dobra otrzymali od Boga władzę w społeczeństwie. Ukazuje ono obowiązki tych, którzy sprawują władzę, jak i tych, dla których dobra jest ona sprawowana. Kiedy zerkniemy do opracowania księdza Edwarda Stańka Bogactwo i piękno świata dobra, przeczytamy tam takie słowa, bardzo ciekawe. Łatwo jest pisać o tym, jaka powinna być władza, jeśli ludzie, którzy ją piastują, liczą się z przykazaniami Bożymi. Trudniej, kiedy rządzą osoby niewierzące. Powstaje pewien konflikt, taki poznawczy przede wszystkim dla nas, jako ludzi wierzących, bo my patrzymy teraz i takim źródłem naszej wiedzy i poznania i wiary jest też katechizm Kościoła katolickiego. Dlatego tym bardziej myślę, że warto, też stawiając sobie bardzo wysoko poprzeczkę, popatrzeć przez ten pryzmat wiary. Myślę, że nawet osoby, które nie podzielają, tak to nazwijmy, światopoglądu chrześcijańskiego, katolickiego, kiedy zerkną do katechizmu, zobaczą, jakie są obowiązki władz, jakie są obowiązki obywateli, w obrębie oczywiście czwartego przykazania dekalogu, to się nie zawiodą. To te obowiązki jednych i drugich i te zasady, którymi powinniśmy się kierować, są tak uniwersalne, że dla dobra wszystkich mogą służyć. My jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy są nie tylko ochrzczeni, nie tylko przyjęli pierwszą komunię świętą, bierzmowani i tak dalej, ale świadomie przeżywają swoją wiarę, jesteśmy zobowiązani do tego, by przez taki pryzmat Boży spoglądać. Obowiązki tych, którzy są za nas odpowiedzialni, dla nas jako ludzi wierzących, są czymś, czego mamy świadomość, czy powinniśmy, za chwilkę sobie to przypomnimy, i może to być też takim źródłem wymagań. Nie może być rozdźwięku między wiarą a nieprzestrzeganiem wiary również w obrębie rządzenia, tej władzy rządzenia. Nie może być tak, że mówię, że jestem wierzącym, katolikiem, ale wiarę zostawiam przed gabinetem, w którym podejmuję ważne decyzje. I tutaj możemy myśleć o Polsce, o obywatelach, o tak bardzo szeroko, ale jakakolwiek władza, jakikolwiek człowiek, który stoi na kierowniczym, powiedzielibyśmy, stanowisku, też ma przestrzegać bardzo konkretnych zasad. W firmach, w różnych organizacjach są tak zwane kodeksy etyczne, którym te firmy się chlubią. Pytanie, jak później wygląda ich realizacja, ich przestrzeganie. obowiązki władz cywilnych na początku. Ci, którzy sprawują jakąś władzę, tak czytamy w katechizmie, powinni sprawować ją jako służbę. Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 26 wersecie. A zatem sprawowanie władzy jest moralnie określone jej boskim pochodzeniem. Naturą również, i to rozumną, a także specyficznym przedmiotem. Nikt nie może nakazywać lub ustanawiać tego, co jest sprzeczne z godnością osób, z prawem naturalnym. Dlatego sprawowanie władzy zmierza do ukazywania zawsze, do ukazywania właściwej hierarchii wartości, by wszystkim ludziom ułatwić korzystanie z wolności i odpowiedzialności. Przełożeni powinni mądrze służyć sprawiedliwości, uwzględniając potrzeby i wkład każdego oraz mając na celu zgodę i pokój. Powinni czuwać nad tym, by normy i zarządzenia przez nich ustalane nie stanowiły pokusy, przeciwstawiając interes osobisty interesowi wspólnoty. To encyklika świętego Jana Pawła II, Centesimus Annus. Warto też sięgnąć do nauczania świętego Jana Pawła II w kwestiach społecznych również. To jest bardzo ważne, by nie bać się tego, by mówić o tym, jak powinna wyglądać władza, czym władza powinna się kierować, kiedy podejmuje decyzje. Dalej czytamy. Władze polityczne w kwestii obowiązków są zobowiązane do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej. Powinny w sposób ludzki służyć sprawiedliwości, szanując prawa każdego, zwłaszcza rodzin, osób potrzebujących. Prawa polityczne związane z życiem obywateli mogą i powinny być przyznawane zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego, a zatem władze polityczne, czyli inaczej mówiąc publiczne, bo to są osoby, też nazywamy je publicznymi, osoby, które w taki, a nie inny sposób są rozpoznawalne. Władze publiczne nie mogą zawieść tych, którym służą, nie którymi rządzą, ale którym służą, bez uzasadnionej i odpowiedniej przyczyny. Korzystanie z praw politycznych ma na celu dobro wspólne narodu i wspólnoty ludzkiej. Nie inaczej. A zatem obowiązki władz cywilnych: zostałeś wybrany, zostałeś postawiony jako ten, który nie tyle rządzi, powtarzam, ale służy tym, którzy cię wybrali. Zatem jeżeli ubiegałeś się o to, by rządzić, jeżeli coś obiecywałeś, to te obietnice spełniaj. To jest jedna rzecz, obietnice wyborcze, o których słyszymy, których doświadczamy, i ich realizację bądź brak ich realizacji. Ale ważniejszą rzeczą są te obowiązki, które wynikają z samej natury bycia na czele, bycia we władzach, tak powiem. Czyli troska o naród, a w tym narodzie o każdego poszczególnego człowieka. Myśl o Polsce jako czymś, co nie jest na chwilę, ale co ma swoją historię i ma swoją teraźniejszość i konkretną przyszłość, też myślenie dalekosiężne. Wiadomo, że katechizm odnosi się uniwersalnie do wielu kwestii. My myślimy na naszym gruncie. Natomiast, tak jak często tutaj również powtarzamy, pewne kwestie też przez nas jako wyborców powinny być rozliczane. Powinniśmy pewne pytania tym rządzącym, na których głosujemy, którym ufamy, zadawać. To są obowiązki władz cywilnych, drodzy. Druga kwestia, obowiązki obywateli. Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. Tutaj wracamy do listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Akurat zacytowałem fragment z 13 rozdziału, z początku tego rozdziału. A święty Piotr w pierwszym liście pisze tak: bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Jak ludzie wolni, nie jak ci, których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Lojalna współpraca obywateli, to już poza cytatem, obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty. A zatem obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Katechizm też wprowadza pojęcie miłości ojczyzny, służby dla ojczyzny. Wynikają one z obowiązku wdzięczności i z porządku miłości. A zatem podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej. Uległość zaś wobec władzy i, to ważne, współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju. To jest katechizm, to jest katolicka nauka społeczna. Płacenie podatków, korzystanie z prawa wyborczego, obrona granic, obrona kraju. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Komu cześć, cześć. To jest list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dalej. W liście do Diogneta czytamy: chrześcijanie mieszkają we własnej ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do wszystkiego jako cudzoziemcy. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa. Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić i odpuścić, też bym powiedział. Nie może być w nas takiego podejścia, takiej postawy, że po nas choćby potop. Czyli wszystko, świat cały jest podporządkowany mnie, mojemu widzimisię, mojemu dobru i trwa to do tej pory, aż ja tutaj jestem. Kiedy już mnie nie będzie, to już mnie nie interesuje, jak będzie wyglądał mój dom, jak będzie wyglądało moje otoczenie, moja ojczyzna, świat i tak dalej. Możemy powiedzieć, że w kontekście całego świata jesteśmy niczym, jesteśmy takim pyłkiem, ale wracając do początku katechezy, naszym światem jest właśnie nasza rodzina, to, co jest najbliżej nas, nasze środowisko. Tam realizujemy przykazania, nade wszystko przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tam realizujemy, wypełniamy, odkrywamy wcześniej nasze powołanie. Tam wspólnie się uświęcamy i idziemy drogą do nieba. O tym też nie możemy nigdy zapominać. Dalej w katechizmie czytamy takie kwestie. Narody bogatsze powinny dzielić dobra z tymi, którzy ich nie mają. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem prawa naturalnego, powierzającego przybysza opiece tych, którzy go przyjmują. Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, powinny, tak jak każdy obywatel, być zobowiązane, czy są zobowiązane do nieprzestrzegania zarządzeń tych władz, gdy przepisy są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób, ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa, to 2242 punkt w katechizmie, odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawa sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I dalej w innym miejscu w dziejach trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes dodaje: kiedy obywatele uciskani są przez władzę publiczną, przekraczającą swoje kompetencje, nie powinni oni wahać się czynić tego, czego obiektywnie wymaga dobro wspólne. Niechaj więc będzie wolno im bronić praw własnych i swoich współobywateli przed nadużyciami ze strony tej władzy przy respektowaniu granic, które wyznacza prawo naturalne i ewangeliczne. I na koniec zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy występują równocześnie następujące warunki. Po pierwsze, 5 tych warunków jest. W przypadku pewnych poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw. Drugie, po wyczerpaniu wszystkich innych środków. Trzecie, jeśli nie spowoduje to większego zamętu. Czwarte, jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia. I piąte, jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. Więc bardzo poważne warunki musiałyby zaistnieć, i to wspólnie, wszystkie 5, by posunąć się aż do zbrojnego oporu przeciw uciskowi, który stosuje władza polityczna. Tyle na ten temat. Jeszcze jedno krótkie zagadnienie: wspólnota polityczna i Kościół. To, co do tej pory mówiliśmy, było czymś takim, powiedzmy, również w obrębie Kościoła, bo odnosi się do nas jako ludzi wierzących, ale teraz tak bardzo konkretnie i krótko też katechizm w 2 praktycznie punktach na ten temat mówi. Każda instytucja opiera się przynajmniej pośrednio na jakiejś wizji człowieka, na jego przeznaczeniu. Czerpie z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości oraz linię postępowania. Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia w sposób boski objawiona wyraźnie uznała w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, początek i przeznaczenie człowieka. Kościół zachęca władze polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i człowieku. I mamy znowu fragment z Centesimus Annus Jana Pawła II. Społeczeństwa, które ignorują te inspiracje lub też ją odrzucają w imię swej niezależności względem Boga, są zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu. Nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, przyznają sobie totalitarną władzę, jawnie lub skrycie, nad człowiekiem, jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historia. A zatem Kościół z racji swego posłannictwa i swojej kompetencji w żaden sposób nie może być sprowadzony do wspólnoty politycznej, jest znakiem i stróżem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Kościół szanuje i popiera polityczną wolność obywateli i ich odpowiedzialność. A zatem, drodzy, do takiego posłannictwa Kościoła należy wydawanie osądu moralnego również w sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby, zbawienie dusz, przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodnie z Ewangelią i z dobrem wszystkich stosownie do czasu i zmieniających się warunków. Czyli nie może Kościół milczeć w tych kwestiach, a jednocześnie nie może się i nie angażuje się w politykę bezpośrednio. Natomiast czym innym jest katolicka nauka społeczna, przypominanie pewnych prawd. Niektórzy to mieszają i mówią, że Kościół właśnie angażuje się w politykę, czy wprost miesza się do polityki, ale Kościół nie może milczeć w sprawach fundamentalnych. Myślę o aborcji, o eutanazji, o obronie życia, o kwestii wykorzystywania na przykład pracowników przez pracodawców i tak dalej. Dlatego o tym też musimy pamiętać. Czci ojca swego i matkę swoją. Przykazanie w bardzo ciekawy sposób pokazane przez katechizm od poszczególnych osób poprzez rodzinę aż do naszej obecności w społeczeństwie, naszej roli w społeczeństwie, naszego zaangażowania w to, co dzieje się w społeczeństwie.